poselstwo Izrael w Kadesh Barnea zostało wygłoszone przez brata Williama Branhama 27 maja 1956 roku w Jeffersonville w stanie Indiana, USA. Poselstwo, które zamierzasz słuchać, jest niekompletne. Podjęto wszelkie próby, by dotrzeć do brakujących fragmentów tego nagrania. Niemniej jednak dysponujemy takim właśnie nagraniem. Jesteśmy dalej zainteresowani, by odnaleźć brakujące fragmenty nagrania i każda pomoc w tym kierunku będzie dla nas cenna. Ufamy, że to poselstwo będzie dla Ciebie błogosławieństwem. Ona była tak wystraszona. Wyglądało na to, jakby jej serce pędziło z szybkością 150 km na godzinę. Ona była w domu przed chwilą, tam w pokoju, próbując to zagłuszyć i stłumić. Otóż to mi przypomina historię brata Moore. Jego mały chłopiec mówił, że chce głosić w zborze, a miał wtedy 7 czy 8 lat. Ciągle mówił: tatusiu, ja pragnę głosić. Więc pewnego wieczoru przed nabożeństwem pan Moore zapowiedział: otóż słuchacze, rzekł, Dawid siedzący tutaj, on tam siedział na balkonie, jak jakiś stary dostojnik kościelny, wiecie, z podniesioną majestatycznie głową. On pragnie krótko przemówić do was dzisiaj wieczorem. Więc on pośpieszył na podwyższenie, zeskoczył ze swego krzesła, pobiegł tam, wiecie, i nagle zatrzymał się. On sobie myślał, że tam po prostu wpadnie. Potem spojrzał w jedną i drugą stronę i powiedział: to po prostu nie wyjdzie. Pobiegł szybko z powrotem i usiadł. Widziałem tak wiele razy, że to nie działa. Ale to po prostu, to było w porządku, tak czy owak. Ich matki śpiewały nam dalej Mabel i Meda. Chciałbym je znowu usłyszeć, jak śpiewają. Czy wy nie? Chciałbym po prostu słuchać, jak one śpiewają. Może zaprosimy je do zespołu w następną niedzielę i zaśpiewają mi tę pieśń, którą śpiewały, kiedy odchodziły z kaplicy. Czy sobie przypominacie, kiedy to było? I która to była pieśń? Ślady na piasku czasu zostały zawiane. Cudzoziemiec, a potem przychodzą ze wschodu i z zachodu. Zobaczmy. I ucztują z królem jako jego goście. Ja sądzę, że tak właśnie brzmi ta pieśń. Lecz chciałbym je posłuchać. Ilu z was chciałby posłuchać, jak one śpiewają w następną niedzielę, jeżeli będziemy tutaj? Na pewno. Mabel, czy jesteś tutaj? Czy ona jest tutaj? Doc? Ona to słyszy, a Meda jest tam w tyle. Więc one mogą trochę potrenować, bo córki i tak odbiegną od nich po pewnym czasie, nieprawdaż? To się zgadza. Muszą to trochę popróbować teraz i zaśpiewać w następnym tygodniu. Dzisiaj wieczorem szedłem tutaj. Miałem jeszcze kilka chwil, bo rodzina już poszła i byłem sam na sam z panem, by się modlić przez chwilę. Zjeżdżałem w dół koło starej kaplicy i widziałem samochody ustawione tutaj w rzędach. Wiecie, to mi przypomina dawne czasy. Kiedy mieliśmy tutaj wielkie nabożeństwa i one trwały aż do drugiej lub trzeciej godziny nad ranem. Ludzie po prostu siedzieli razem. Wiecie, wielu z tych, którzy by pamiętali te czasy, już odeszło do grobu. Mam na myśli ich ciała, bo oni są w chwale. Generacje idą naprzód, a ci młodsi dorastają. Nie potrwa to długo i my też odejdziemy. Przyjdzie następna generacja. Następni młodzi zajmą nasze miejsce. Więc przystoi nam żyć każdego dnia tylko dla Pana, prawda? Tylko dla Niego samego. Otóż wiem, że jutro jest dzień roboczy dla ludzi, którzy muszą odjechać i iść do pracy, więc postaram się rozpuścić was wcześniej dzisiaj wieczorem. Czy będzie jeszcze uroczystość chrztu lub coś innego po tym nabożeństwie? W porządku. Otóż ta błogosławiona stara Biblia jest mapą drogową od kołyski do grobu oraz do niebios. Mapą na całą drogę. My ją miłujemy, ponieważ w jej zawartości znajdujemy plan zbawienia sięgający aż do końca. Teraz, zanim ją otworzymy, porozmawiajmy z jej autorem, kiedy pochylamy nasze głowy na chwilę do modlitwy. Nasz niebiański Ojcze, dziękujemy Ci dzisiaj za wszystko, co już zostało uczynione w tym nabożeństwie, za te pieśni i za wszystko, co już się odbyło. Jesteśmy tak wdzięczni tego wieczoru, że możemy być zgromadzeni tutaj, pod dachem tego budynku, w imieniu Pana Jezusa, mając tę łaskawą obietnicę, gdziekolwiek dwaj lub trzej są zgromadzeni w moim imieniu, tam jestem w pośród nich. I my wiemy, że Ty jesteś tutaj. Jesteśmy tak szczęśliwi, kiedy wiemy, że po 19 stulecia głoszenia Ewangelii i historii świata, która ciągle się toczy, Ty pozostajesz taki sam. Czasy się zmieniają. Ludzie się zmieniają. Narody się zmieniają. Pragnienia i nastawienia ludzi się zmieniają. Lecz Ty pozostajesz tym samym. I my się tak bardzo radujemy z tego dzisiaj, Ojcze. Cieszymy się, bowiem wiemy, że możemy czytać Twoje słowo i zobaczyć, jakim Ty byłeś kiedyś. A wtedy wiemy, że przychodzimy do tego samego, miłującego, wybaczającego, rozumiejącego Ojca, który chodził po piaszczystych wybrzeżach Galilei. Ty zostałeś ukrzyżowany, zająłeś nasze miejsce i stałeś się grzesznikiem. Umarłeś zamiast nas na krzyżu, wziąłeś na siebie nasze grzechy, by je zdjąć z nas i zostałeś wrzucony do piekła. A prorok powiedział, nie zostawię jego duszy w piekle, ani nie dopuszczę, aby mój święty oglądał skażenie. Więc trzeciego dnia wstałeś z martwych i wstąpiłeś na wysokość, gdzie siedzisz dzisiaj wieczorem po prawicy Majestatu Bożego, by orędować na podstawie naszego wyznania. A my mamy prawo i przywilej wyznawać, że to, co zostało odkupione Twoją krwią, jest naszą osobistą własnością. Wszystko to, co zawarłeś w Twoim planie odkupienia, kiedy umarłeś i dokonałeś pojednania na Golgocie. Dzisiaj wieczorem, Ojcze, prosimy o szczególne błogosławieństwo dla każdego pielgrzyma, który się zgromadził tutaj, pod dachem tej kaplicy. Prosimy również, Ojcze, o mężczyzn i kobiety, o chłopców i dziewczyny, którzy są na zewnątrz tej arki dzisiaj wieczorem, którzy Ciebie jeszcze nie poznali. Modlimy się, żebyś był z nimi i przyciągnął ich do siebie tego wieczoru. Niechby Duch Święty pukał szczególnie do ich serc i pociągał ich do Boga, naszego Ojca. Spełnij to, Panie. Błogosław każdy zbór i każde nabożeństwo, które się odbywa na całym świecie dzisiaj wieczorem. Niechby wszyscy kaznodzieje byli inspirowani do głoszenia, a ludzkie serca i uszy niechby były obrzezane, by mogli słuchać i zrozumieć, a Ty, Boże, niechbyś otrzymał chwałę, bowiem prosimy o to w imieniu Chrystusa. Amen. Niechby Pan dodał swoje błogosławieństwa dzisiaj, kiedy przychodzimy do krzyża, by nauczać pewnej części słowa. Jest to jakby lekcja szkoły niedzielnej. Wiecie, przed chwilą myślałem sobie, kiedy tam siedziałem, wiecie, że byłoby wspaniałą rzeczą, gdyby jest tutaj w mieście duży, pusty budynek, stary, zielony teatr. Wyobrażam sobie, że pomieściłby 1500 do 2000 ludzi. Byłoby bardzo pięknie, gdybyśmy go mogli wynająć kiedyś, albo może na kilka tygodni, około 5 tygodni, urządzić w jakąś niedzielę po południu nabożeństwo uzdrowieniowe w tym starym zielonym teatrze i transmitować to nabożeństwo przez jedną z lokalnych stacji radiowych. Patrzcie, obecnie nie kosztuje to wiele, około 19 lub 20 dolarów czy coś koło tego. Ja bym to chętnie sam zapłacił, skoro moje nabożeństwa tam na zewnątrz są sponsorowane. Po prostu dla ludzi tutaj z okolicy, żeby ich przyprowadzić na nabożeństwa. Jest to dobre pomieszczenie, gdzie ich można posłać, zarówno nawróconych oraz, wiecie, tak bardzo cieszyłem się z poselstwa naszego pastora dzisiaj rano o łowieniu za pomocą sieci. I wiem, że wy wszyscy również, to jest właściwe. Musimy łowić ryby do sieci, jak on mówił. I to się zgadza. Musimy łowić ryby do sieci. A zatem stójmy razem, rozumiecie? Otóż ubiegłego wieczoru byłem u brata juniora, Kesha. Myślę, że tak się nazywa. Byłem tam wczoraj wieczorem i głosiłem, a Pan stąpił w dół w cudowny sposób. Przyprowadził tam młodą panienkę. Jedyną rzeczą, którą widziałem, którą można było oglądać naturalnymi oczami, było to, że stała na podwyższeniu ciemnoskóra dziewczyna z południowej części Indiany, poniżej New Albany, czy gdzieś stamtąd, która miała wypadek samochodowy i poprzerywała sobie nerwy w uchu i nerwy głosowe, w wyniku czego nie mogła mówić i nie słyszała. Jakaś żyłka była gdzieś przyciśnięta i to spowodowało paraliż w jej boku. I ta młoda panienka, ona była w wielkim gorsecie, usztywniającym, a jej mama próbowała podprowadzić ją na podwyższenie, po prostu młoda dziewczyna, panienka, może 16-letnia czy coś w tym sensie. Tak czy owak, wydawało się, że Duch Święty umieszcza Afrykę tuż przede mną. Patrzyłem na to. Mam to tutaj zapisane w tej książce, że powrót do Afryki będzie o wiele większy niż pierwsze zebrania w Afryce. Wtedy ludzie nie wiedzieli, co się dzieje, że ja mam wizję, a ja powiedziałem: niebiański Ojcze. Pamiętajcie, nie chodzi o to, żebyśmy prosili o cuda. Biblia mówi, to złe i cudzołożne pokolenie szuka cudów. My nie szukamy cudów, lecz Bóg je dokonuje. Właśnie w tym samym czasie on powiedział, że również czyni cuda. Lecz nie musimy ich szukać, aby mieć cuda, aby pokazać je jako dowód, że jesteśmy zbawieni, czy coś podobnego. Ja nie wierzę w takie dowody. Wierzę, że dowodem tego, że jesteśmy zbawieni, jest to, że bierzemy Boga za Jego słowo. To jest najlepsza rzecz, którą znam. A potem przychodzą owoce. Otóż ja go wcześniej prosiłem, czy by mi darował po prostu taki znak, że nastała pora, abym powrócił do Afryki, bowiem nasze kontakty wzmacniają się przez cały czas. I kiedy modliliśmy się o tę dziewczynę, to ona zaczęła mówić i słyszeć i poruszać się. Było to po prostu cudowne, kiedy oglądaliśmy, co nasz Pan potrafi uczynić. Jesteśmy tak szczęśliwi dzisiaj wieczorem z tego powodu. Ja wiem, że ten miły dom, gdziekolwiek to było, jest bardzo szczęśliwy dzisiaj wieczorem, kiedy widzą tę dziewczynę. Jak się to mogło stać, kiedy jej nerwy były całkiem zerwane, rozumiecie? Nie było żadnej możliwości, niczego. Te nerwy były oderwane i przyciśnięte do języka, względnie do narządów mowy i do narządów słuchu, bowiem oba są na tym samym nerwie, ale on był zerwany podczas wypadku. Jednak Bóg zrobił to w swój sposób. Ilu z was było tam i słyszało, jak ta panienka zaczęła mówić? Zobaczmy to tutaj. To się zgadza, widzicie? Ona potrafiła mówić. Słyszała i rozmawiała. Ja się jej zapytałem, czy mnie słyszysz? Ona odrzekła, tak. A czy teraz mnie słyszysz? Potem powiedziałem, powiedz mama. Ona powiedziała, mama. Ja powiedziałem, powiedz Jezus. Ona powiedziała, Jezus. I zaczęła zaraz mówić. Więc Pan jest cudowny, prawda? Pełen miłosierdzia. A potem byłem na wieczorowych nabożeństwach przez 2 tygodnie i to podnieciło moje serce do dobrej sprawy. Jestem znowu gotowy do kolejnej usługi. Przejdziemy teraz do 4 Księgi Mojżeszowej. Miłuję Stary Testament. Dzisiaj wieczorem będziemy mieć lekcję z 4 Księgi Mojżeszowej. 4 Mojżeszowa, rozdział 13, a werset 30. Przeczytam tylko jeden werset, by mieć podłoże na początek. A potem zobaczymy. Jeżeli przeczytamy chociaż jeden werset z Biblii, to wiem jedno. Moje słowo upadnie, ponieważ jestem człowiekiem. Lecz to Słowo Boże nigdy nie upadnie, ponieważ ono jest Słowem Bożym. A zatem jeden werset z Biblii da nam taki fundament, że każdy tutaj będzie pobłogosławiony już przez czytanie Słowa. Zatem 30 werset. Wtedy Kaleb uspokajał lud szemrzący przeciw Mojżeszowi i mówił: pójdźmy i posiądźmy ziemię, bo zdołamy ją podbić. Niechby Pan dodał swoje błogosławieństwa do słowa. Otóż mój temat dzisiaj wieczorem brzmi Izrael w Kadesz Barnea. Mam zamiar rozważać ten temat, by mieć trochę podłoże i doprowadzić do pewnego punktu, jeżeli Pan pozwoli. Naturalnie nie przemyślałem tego wszystkiego wcześniej. Będzie to mówione tylko dzięki inspiracji, po prostu tak, jak to zostanie podane. Nie mam żadnego wykształcenia. Nie mogę się nauczyć głoszenia. Próbowałem to 4 lub 5 razy, ale zrobiłem z tego naprawdę bałagan. Ja po prostu nie wiem, jak się ma mówić. Jednak ja naprawdę miłuję Pana, jestem zależny od Niego i wiem, że wy wszyscy również. Zatem to jest obraz, który dał Bóg. Wielki dramat z Biblii, który Bóg przedstawił tutaj dla nas, abyśmy mogli według tego robić postępy. Myślę, że w liście do Hebrajczyków w 10 rozdziale albo w 12 rozdziale Paweł mówi, przeto i my, mając około siebie tak wielki obok świadków, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale wyścigu, który jest przed nami, patrząc na autora i dokończyciela naszej wiary, Pana Jezusa Chrystusa. Otóż cały Stary Testament i wszyscy jego bohaterowie oraz ich cechy charakteru były tylko obrazem, jakby filarem, czyli kamieniem łączącym z Nowym Testamentem, który łączy razem zakon i naszą erę. Wielu ludzi mówi o naszej erze jako o chrześcijańskiej erze, lecz tak nie jest. Obecnie jest era Ducha Świętego. Era Chrystusa trwała 30 lat i 6 miesięcy. Zakon trwał kilkaset lat. A zatem era Chrystusa była tym, co uczyniło pomost albo połączyło filarem Nowy i Stary Testament. Wiele razy w Biblii widzimy to i powołujemy się na dzieje apostolskie, jak się je nazywa. Ja lubię nazywać je dzieje Ducha Świętego apostołach, ponieważ apostołowie byli tylko ludźmi, ale był to Duch Święty w apostołach, który pokazywał swoją działalność. A Duch Święty jest Duchem Pana Jezusa Chrystusa, który stąpił na Kościół, aby kontynuował dzieła Pana Jezusa po Jego odejściu. On jest tutaj, by podawać światłość Ewangelii w mniejszym świetle niż kiedy Chrystus był tutaj. Podobnie jak księżyc i słońce. Księżyc wychodzi, by świecić pod nieobecność słońca, aż ono znowu wzejdzie. Potem księżyc zachodzi, a słońce świeci taką jasną światłością, że ona eliminuje światłość księżyca. Lecz czym jest światłość księżyca? Ona jest odbiciem słońca na księżycu. I podobnie jest z Chrystusem. Kiedy On był tutaj, był On światłością świata. On odszedł i świeci na swój Kościół, aby odzwierciedlał Jego światłość dla tego świata dzisiaj. Abyśmy mieli światłość dochodzenia aż do tej chwili, kiedy On przyjdzie, a potem wszystko we wszystkim będzie dane Jemu. I On będzie siedział na tronie króla Dawida i będzie rządził na wieki wieków. Otóż Stary Testament jest pięknym obrazem. Bierzemy z niego przykłady i widzimy wszystkie te sprawy, w których ci ludzie brali udział, aby były dla nas przykładem. Zatem Bóg jest suwerenny. Właśnie nauczałem tego w domu, do którego byłem zaproszony na obiad. Oni chcieli wiedzieć, czy poznają swoich umiłowanych, kiedy spotkają ich w chwale. Patrzcie, powiedziałem, oczywiście, my ich poznamy. Rozumiecie? My mamy trzy różne ciała, w których przebywamy. Jedno jest ludzkie, drugie jest niebiańskie, a następne jest uwielbione. A zatem, jeśli znamy się wzajemnie w ludzkim ciele, w tym śmiertelnym ciele, o ileż więcej będziemy się znać w uwielbionym ciele. Jest tak, że jeśli zakon mógł wyprodukować coś dobrego, to ile większą rzecz może wyprodukować łaska, ponieważ ona jest o wiele większa od zakonu. Jeżeli księżyc potrafi wydawać pewną ilość światła, to o ile większą światłością będzie świecić słońce, kiedy wzejdzie. Więc my tam z pewnością poznamy jedni drugich. A zatem jest to dokładnie tak, jak mówię. My ciągle wzrastamy w poznaniu jako ludzkie istoty. Ty wiesz obecnie więcej niż wtedy, kiedy byłeś małym chłopcem czy dziewczynką, ponieważ stałeś się mądrzejszy. Cała ludzka rasa staje się mądrzejsza. Lecz czy zwróciliście uwagę, że świat zwierząt nie staje się wcale mądrzejszy? Czy wiecie, że mieszkacie w lepszym domu niż mieszkał wasz dziadek? A prawdopodobnie wasze dzieci będą mieszkać w jeszcze lepszym domu niż wy obecnie. Właśnie ostatnio myślę, że w Reader Digest czy gdzieś indziej czytałem artykuł o tym, jak wzięli małego strzyżyka i włożyli go do klatki, gdzie nie miał niczego, z czego mógłby sobie uwić gniazdko. I ta samiczka musiała znieść swoje jajka na podłodze tej klatki. Ona wysiedziała małe strzyżyki i oni wzięli te małe strzyżyki, włożyli je znowu do klatki, gdzie one nie miały niczego, aby uwić gniazdka. I wylęgali je tak aż do 15 generacji. 15 kolejnych generacji. To powinno było zmienić ich naturę. Zatem trwało to 15 lat, ponieważ strzyżyki wysiadują jajka tylko raz w roku. A po 15 latach oni wypuścili te młode strzyżyki. Ich poprzednicy przez 15 lat nie mieli źdźbła trawy do budowy gniazdka. Po prostu niczego. Wypuścili te małe strzyżyki na dwór i pierwszą rzeczą, którą zrobiła ta samiczka, to uwiła sobie gniazdko. Ptaki wiją swoje gniazdka tak samo, jak to czyniły w ogrodzie Eden. Jednak człowiek ciągle robi postępy. Staje się coraz mądrzejszy. Twój dziadek, jak powiedziałem, jeździł na spotkanie ze swoją narzeczoną w wozie ciągniętym przez woła. Twój tata jeździł na spotkanie z mamą w bryczce ciągniętej przez konia. Ja jeździłem na spotkanie z moją żoną w Fordzie Model T, a mój syn jeździ 8-cylindrowym krążownikiem autostrad, czy jak to nazywacie? Być może nasze wnuki będą miały samolot odrzutowy. Tak właśnie się dzieje. My ciągle robimy postępy, ponieważ mamy duszę. Otóż ptaki nie mają duszy. Lecz my mamy duszę. Nie potrafimy stworzyć, lecz umiemy wypaczać. Cóż, nie potrafimy stworzyć drzewa, ale potrafimy wziąć drewno, które Bóg stworzył i zbudować z niego dom, ponieważ jesteśmy potomkami Boga, synami i córkami Bożymi. Bez względu na to, jak bardzo upadłymi jesteśmy, pomimo tego musimy sobie uświadomić, że jesteśmy synami i córkami Bożymi. W naszym upadłym stanie jesteśmy synami i córkami Bożymi. Bóg dał obietnicę, więc Bóg musi dotrzymać tę obietnicę. O, mam nadzieję, że to rozumiecie. Gdybyście to tylko mogli zrozumieć dzisiaj wieczorem, z Boże, i uświadomić to sobie, to nie chodzilibyście od Ananasza do Kajfasza, przyłączając się do tego zboru lub do tamtego zboru. Nie szukalibyście rzeczy tego świata, by znaleźć w nich uciechę. Nie szukalibyście uzdrowienia od jednego nabożeństwa do drugiego. Potrafilibyście wziąć Boga za Jego słowo i wiedzieć, że to jest załatwione. Oczywiście, kiedy Bóg daje obietnicę, to On nie może odsunąć się od tej obietnicy. On jest zobowiązany dotrzymać swego słowa. Słyszałem, jak ktoś mówił, oni odstępowali, wracali. Człowiek może to uczynić. Albo mówią, otóż ja zgubiłem się. Jeśli kiedykolwiek zostałeś znaleziony przez Niego, to nie będziesz nigdy zgubiony, ponieważ Bóg nie może cię zbawić, a potem odwrócić się od ciebie plecami i odrzucić cię. Gdyby On tak uczynił, to by zwalczał swój własny zamysł. Więc On tego nie może uczynić. A więc stajemy się coraz mądrzejsi, lecz Bóg był nieskończony już od początku. On był doskonały. On nie staje się mądrzejszy. On jest ciągle tym samym. Więc jeśli powstała jakaś krytyczna sytuacja, a Bóg w niej postępował tak i tak, to jeśli znowu powstanie ta sama krytyczna sytuacja, a On nie postąpiłby w niej w ten sam sposób, to znaczyłoby, że wcześniej postępował źle. Rozumiecie? Więc On musi być tym samym przez cały czas, bez względu na dany wiek. Więc jak ludzie chcą wyjaśniać i próbować usuwać moc Bożą, ja tego nie mogę zrozumieć. Bowiem jeśli Chrystus jest tym samym wczoraj, dzisiaj, na wieki, to Jego moc jest ta sama oraz Jego nastawienie jest takie same. Takim, jakim On był wówczas, dokładnie takim jest dzisiaj i będzie na zawsze. Nie możecie Mu po prostu niczego ująć. To wszystko. A jeżeli jeżeli on powstał w dniach jego ziemskiej pielgrzymki i uzdrawiał chorych, którym lekarze już nie potrafili pomóc, a on ich uzdrowił, to jeżeli on postępował w ten sposób w tamtej krytycznej sytuacji, jeśli on jest tym samym wczoraj, dzisiaj, na wieki, to on musi postępować w ten sam sposób dzisiaj. Inaczej postępował w niewłaściwy sposób wobec tamtych ludzi. Rozumiecie? Jeżeli on wówczas dał obietnicę i musiał jej dotrzymać, to on daje obietnicę dzisiaj i on musi jej dotrzymać. On po prostu musi. U Boga nie ma niczego złego. Z żadną z jego obietnic. To z nami jest coś nie tak. Nie mamy wiary, by w to wierzyć i wziąć go za jego słowo. Widzicie teraz, że gdybyśmy mieli naturę ptaka, postępowalibyśmy tak, jak one na początku. Lecz my staliśmy się tacy mądrzy, że potrafimy wyjaśnić cały świat i mówimy, o, to było w minionych wiekach i budujemy coś kolejnego. Zamiast wziąć Boga za jego słowo, zakładamy po prostu nową organizację, rozumiecie? Mówimy, otóż Bóg będzie właśnie tak to czynił i tak właśnie Bóg będzie postępował w tej sprawie. Gdybyśmy tak, jak ptaszki, nie zmieniali się i nie postępowali w oparciu o naszą swobodną, moralną wolność podejmowania decyzji, to wzięlibyśmy po prostu Boga za jego słowo i na tym byłaby sprawa załatwiona. To wszystko. Bóg tak powiedział, więc na tym sprawa załatwiona. Jak piękną rzeczą jest stwierdzić, że prawdziwy i żywy Bóg ciągle żyje dzisiaj, pośród całego tego chaosu. Bóg ciągle żyje i króluje. Otóż lud przymierza, Izrael, był wtedy tam w Egipcie z powodu nieposłuszeństwa i sprzedania ich brata Józefa. Zostali oni zabrani do Egiptu i byli tam 400 lat w niewoli. Pragnę, abyście na to zwrócili uwagę. Oni wcale nie zgubili swego przymierza. Oni utracili swoją wolność, lecz nie przymierze. Kiedy Bóg zawarł przymierze z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem, to przysiągł sam przez siebie, że zbawi Abrahama i jego potomstwo po nim. Więc Bóg jest zobowiązany dotrzymać tej obietnicy. Więc On tak samo jest zobowiązany względem was na podstawie tej obietnicy, jak On był zobowiązany wobec Abrahama na podstawie tamtej obietnicy. To się zgadza. O ile jesteście nasieniem Abrahama. Jak staniecie się nasieniem Abrahama? My, którzy umarliśmy w Chrystusie, stajemy się nasieniem Abrahama. Mówi Biblia i jesteśmy dziedzicami zgodnie z obietnicą. Zatem Bóg jest tak samo zobowiązany wobec was, jak On był zobowiązany wobec Abrahama. Słuchajcie, to usuwa wszelki strach w tej sprawie. Bóg nie chce, żebyście się bali czegokolwiek. Odpoczywajcie zupełnie na tym, co On powiedział. Dzisiaj trzeba nam człowieka, który rzuci wyzwanie tej godzinie, w której żyjemy. To się zgadza. W tym czasie, kiedy sprzeczki i wszystko możliwe wśliznęły się pod płaszczyk religii i tych spraw i pod płaszczyk zbawienia oraz Ewangelii, potrzebujemy kogoś, kto by powstał wśród nas, podobnego do Mojżesza, którego wzbudził Bóg, by zajął swoje miejsce na tym posterunku. Tak, oni nie zgubili swego przymierza. Oni utracili swoją wolność. Oni byli niewolnikami, lecz przymierze ciągle trwało. Pewnego dnia oni wzdychali, płakali pod pręgierzem nadzorców w Egipcie, bo byli niewolnikami. Pragnę, abyście zwrócili uwagę na ten piękny obraz. To będzie dobre dla legalistów. Słuchajcie, Bóg nie stąpił w dół, nie powiedział, otóż, jeżeli będziecie czynić to i to, jeśli uczynicie pewne sprawy, to Boża łaska zatroszczyła się o Wybawiciela, Mojżesza. To się zgadza. Mojżesz nie był posłany pod jakimś warunkiem, lecz dzięki suwerennej łasce Bóg posłał Mojżesza. Nie tylko Wybawiciela, lecz łaska zatroszczyła się o Wyzwoliciela bez żadnego zakonu. Bez niczego. Po prostu była to chwalebna łaska Boża. On posłał Mojżesza, aby był wyzwolicielem i wybawicielem tego narodu, aby ich wyprowadził. Kiedy o tym myślę, to zaczynam sobie uświadamiać, że ten sam Bóg, który był z tym ludem przymierza w Egipcie, jest na pewno, pomimo wszelkich napięć i obojętności, w jakich znajduje się Kościół dzisiaj wieczorem, on dzięki łasce swojej własnej istoty posyła wyzwoliciela. A my z taką pewnością otrzymamy wylanie Ducha Świętego w tych ostatnich dniach, jak to, że siedzimy w tej kaplicy dzisiaj wieczorem. Bóg działał dla ludu przymierza bez żadnych wysiłków z ich strony i on posłał obficie z niebios dla swojego ludu przymierza akt łaski dzięki suwerenności jego obietnicy. On posłał Mojżesza w tej samej krytycznej sytuacji, kiedy ludzie są dzisiaj w niewoli, pod tymi różnymi rzeczami, pod jarzmem grzechu, choroby i kłopotów. On z taką samą pewnością ześle Jezusa Chrystusa po raz drugi, jak on posłał Mojżesza za pierwszym razem. Kiedy nastała krytyczna sytuacja, Bóg działał w suwerennej łasce. On musi dziś uczynić tę samą rzecz, ten sam akt łaski. Inaczej on postąpił niewłaściwie, kiedy tak czynił wtedy przy Mojżeszu. Czy to rozumiecie? Pragnę dojść do pewnej sprawy, a mianowicie, że największym grzechem, jaki znajduję dzisiaj w Kościele, jest niewiara. To jest jedyny grzech, jaki istnieje. Nie ma innego grzechu prócz niewiary. Ile z tych ciemności jest nocą? Tam na zewnątrz? Jak zmierzyć ciemność? Nie można powiedzieć, jest ciemno tak i tak. Gdybym wypuścił ją z rąk, to ciągle jest tam kompletnie ciemno. Otóż jest tylko jeden sposób, jak można ustalić i zadecydować, że chodzi o grzech. Nie według tego, czy człowiek upija się, pali albo gra w gry hazardowe. Chodzi o to, że ty czynisz to dlatego, że jesteś niewierzącym. To jest prawdą. To, że grasz w gry hazardowe, kłamiesz, kradniesz, te rzeczy nie są grzechem. To są rezultaty grzechu. Dzieje się tak dlatego, ponieważ w tobie przebywa inny duch. Gdybyś był wierzącym, stanowczym wierzącym, te rzeczy byłyby dla ciebie tak martwe i ciemne jak noc. Oczywiście, widzicie, te sprawy są przejawami niewiary. W Ewangelii Jana, w 3 rozdziale, Jezus powiedział, kto nie wierzy, już jest potępiony. Ty nie dojdziesz nawet do pierwszego poziomu, jesteś od początku potępiony. Zatem to nie znaczy, że musicie mieć w swoim zborze jakiś kij mierniczy. Jeżeli zrobisz to, a to zmierzymy według tych praw, a to według tamtego prawa. Wiele razy ludzie odłożą na bok te małe sprawy, by należeć do Kościoła, ale one są ciągle w ich sercu i one się tu i tam wyślizną spod kontroli. Jednak kiedy człowiek spełnił Boże wymagania i narodził się na nowo z Ducha Bożego, to te rzeczy są wyjęte z jego życia. On już nie chce czynić. Czy moglibyście sobie wyobrazić świnię? Świnia pójdzie do obornika i będzie go żreć. Ja ją nie obwiniam, ona jest świnią, dlatego ona to czyni. Lecz nigdy nie nakłonicie do tego baranka, ponieważ to są dwie różne natury. Świnia ma taką naturę, a baranek ma taką naturę. Jak długo świnia ma swoją naturę, to niezależnie od tego, jak bardzo będziesz ją próbował wyczyścić, ona będzie miała ciągle tę samą naturę, ponieważ ona jest od początku świnią. I dlatego wielokrotnie bierzemy ludzi i przyprowadzamy ich do zboru i tak dalej. Czynimy z nich członków, chociaż oni w ogóle nie zostali zbawieni. To jest właśnie powodem takiego zamieszania, że ludzie już nie wiedzą, w którą stronę się udać. Oni widzą ludzi wyznających, że są chrześcijanami, a nie odróżniają się od tego świata. Jest tak dlatego, że ten człowiek nie skontaktował się, albo raczej nie narodził się na nowo, nie przyjął Pana Jezusa, nie uwierzył w Niego. Oni może zostali doprowadzeni do podniecenia, być może tańczyli, być może krzyczeli, być może mówili obcymi językami, być może czynili wszystkie te rzeczy, lecz nigdy nie przyszli do osoby, do Jezusa Chrystusa, by się rzeczywiście narodzić na nowo w swoim sercu. Wtedy tamte rzeczy są martwe. Nasza natura została przemieniona i urodziło się nowe stworzenie. Otóż, kiedy Mojżesz dorósł, odmówił tego, by go nazywano synem córki Faraona. Potem zabił Egipcjanina. Jednak Bóg był z nim tam w kraju Midjańczyków. i przyprowadził go z powrotem. A przy tym płonącym krzaku on otrzymał przeżycie, które pozostało z nim przez całe jego życie. Jak powiedziałem ubiegłego wieczoru, tak powiem i dzisiaj. Mianowicie, bez względu na to, jak dobrze był Mojżesz wykształcony, jak dużo znał teologii, jakim był dobrym członkiem Kościoła, on miał dobrą nauczycielkę, swoją matkę. Jak dobrze był wykształcony zgodnie z wszelkimi normami, jakie można było zdobyć, on był synem samego króla. Jednakże, kiedy to próbował uczynić sam z siebie, to nie dopisał i nie udało mu się. Lecz kiedy był 5 minut w obecności płonącego krzaku, to stał się zupełnie nowym człowiekiem. Coś się wydarzyło i tego właśnie trzeba nam dzisiaj w naszych seminariach. Nie tak bardzo nauczania teologii, lecz przeżycia płonącego krzaku, gdzie ludzie upadną na ziemię przed Bogiem i spotkają się z Nim twarzą w twarz. Potrzebujemy dzisiaj człowieka apelującego do społeczeństwa tak, jak mieli go wówczas. Trzeba nam takich mężczyzn i takie niewiasty, którzy spotkali się z Bogiem i wiedzą, o czym mówią. Nie kogoś, kto próbuje nauczać z podręcznika kościelnego albo z jakiejś otwartej teologii. Dzisiaj trzeba nam człowieka, który był w obecności płonącego krzaku i narodził się na nowo i został przemieniony i stał się nowym stworzeniem. Takiego właśnie człowieka trzeba nam dzisiaj. Taki rodzaj człowieka będzie stał na linii frontu bez względu na to, co się będzie dziać. Kiedy Mojżesz otrzymał swoje polecenie, udał się do Egiptu i wyzwolił dzieci Izraela. Widzimy tam jeden wielki błąd i jedną wielką sprawę. A tak, jak było wówczas, tak samo jest i dzisiaj. Stwierdzamy, że Mojżesz udał się do Egiptu i wyprowadził dzieci Izraela, a działy się przy tym nadprzyrodzone rzeczy. Otóż, tutaj to macie. Nie chcę was ranić. Nie chcę wami zatrząść albo zedrzeć z was skórę, ale chcę głosić prawdę. Chodzi o jedną rzecz, bracie. Prawda nigdy nie uczyni człowieka popularnym, lecz prawda uczyni człowieka szczerym. To jest dobra rzecz. Więc dobrze, czy nie chciałbyś być raczej szczerym niż popularnym? Na pewno chciałbyś. Otóż chcę, abyście wiedzieli, że kiedy były czynione rzeczy nadprzyrodzone, działy się cuda, znaki, znamiona, to oni wyszli, a Biblia mówi, że wyszedł z nimi mieszany tłum ludzi. Mieszana grupa ludzi. Niektórzy z nich byli wierzącymi, a niektórzy udawali, że wierzą. Działy się wielkie cuda. Ludzie wyszli i wyznawali, że są wierzącymi, ale nie byli wierzącymi. I w tym właśnie jest cała masa naszych kłopotów dzisiaj. Moglibyśmy wskazać to palcem. Chodzi o mężczyzn i kobiety, którzy chodzą do kościoła i wyznają, że są wierzącymi, a są niewierzącymi. Ja to stwierdziłem za kazalnicą, stwierdziłem to w kolejce modlitwy, stwierdziłem to wszędzie, gdzie przychodzą mężczyźni i kobiety i oni mówią, ja jestem wierzącym i wyznają, że są wierzącymi, a są niewierzącymi. I to właśnie spowodowało kłopoty Izraelitom, kiedy doszli do pewnej miejscowości, a potem stwierdzili, że tamci ludzie też wyszli. Oczywiście, to nadprzyrodzone ciągle się działo. To właśnie znajdujemy w naszych sferach dzisiaj, w naszych zborach. Bóg wystąpił na scenę, On uzdrawia chorych, On wskrzesza umarłych, On otwiera oczy ślepych, On sprawia, że głusi słyszą, a niemi mówią, On uzdrawia kalekich, On usuwa z ludzi raka. Temu nie można zaprzeczyć. Dzieje się to tysiącami. Pewnego dnia zaczęło się to właśnie tutaj na ulicy 8 i na ulicy Penn, a obecnie dzieje się to na całym świecie. Dziesiątki tysięcy ogni przebudzenia płonie na wzgórzach każdego pogańskiego narodu. Wszędzie dzieją się znamiona i cuda. Dzieją się wielkie rzeczy. To Bóg działa. Jesteśmy na końcu, u schyłku czasu. Stwierdzamy zatem, że tam wówczas był mieszany tłum. Wiele razy ludzie wychodzą i mówią tak, ja tym jestem, ja to i to uczynię, a stwierdzamy, że ci ludzie są cieleśni. Kiedy tylko przyszło pierwsze małe doświadczenie, oni chcieli powrócić do Egiptu. Oni chcieli garnków czosnku, chcieli ryb z rzeki, chcieli por i czosnek i chcieli tych rzeczy, które mieli tam w Egipcie. To jest piękny, doskonały obraz cielesnego członka Kościoła dzisiaj. On miłuje rzeczy tego świata, ponieważ on nie jest z Boga. Biblia mówi, jeżeli miłujecie świat albo rzeczy tego świata, nie ma w was miłości Bożej. A Chrystus ma rację we wszystkich swoich wypowiedziach. I to jest prawdą. A dzisiaj stwierdzamy, że ludzie wychodzą. O, jak bardzo pragnąłbym, żeby Bóg mógł włożyć wam to do wnętrza po lewej stronie, pod piąte żebro i ubił to tam mocno. Bez względu na to, jak bardzo próbowałeś udawać, kiedy przyjdzie jakaś presja, to człowiek pokaże swoje dobre i złe strony, kiedy jest pod presją. Weźcie raz chrześcijanina i postawcie go pod jakimś naciskiem i obserwujcie, jak on postępuje, a wtedy możecie poznać, kim on w rzeczywistości jest. Wszyscy mogą czynić dobrze, wszyscy mogą chwalić Pana, kiedy Duch Święty przypada na zgromadzenie. Jednak niech tylko powstaną kłopoty, a obserwujcie, co się dzieje. Obserwujcie, co się potem dzieje. Czy idziecie ich drogami? Czy jesteś jednym z tego mieszanego tłumu? Czy jesteś tą osobą, która nie może, jak się to mówi potocznie, nie mogę już tego znieść? Właśnie o to chodzi, że nie możesz temu podołać. Bracie, jeżeli zszedłeś na tę drogę, odpadasz od wiary, masz wzloty i upadki, jesteś raz w tym, raz na zewnątrz, to dlaczego nie przyjdziesz na Golgotę i nie umrzesz dla siebie samego, by się narodzić na nowo z Ducha Bożego? Amen. Wstydź się. Wy, którzy wyznajecie chrześcijaństwo, wy, którzy żyjecie tak w swoich zborach, my tutaj nie mamy członków, wy tylko tutaj chodzicie, należycie do tych innych kościołów. Lecz wy, ludzie, którzy wyznajecie, że jesteście chrześcijanami, a żyjecie po prostu innym życiem, obyście nie byli obciążeniem dla społeczności Pana Jezusa Chrystusa. Amen! Wy, którzy wyznajecie, że jesteście chrześcijanami, a wstydzicie się wziąć Go za Jego słowo albo świadczyć o Jego mocy i chwale, kiedy On przychodzi. Wy jesteście brzemieniem dla imienia Pana Jezusa Chrystusa. Amen. To jest prawdą. To się zgadza. Uciekajcie do słowa. Jeśli toniecie, topiąc się, stańcie na Jego słowie. Abraham to musiał uczynić i on powoływał do istnienia te rzeczy, których nie było, i uwierzył Bogu i zostało mu to poczytane ku sprawiedliwości. Dzisiaj trzeba nam wyrzucić z chrześcijaństwa słaby ptasie obojczyk, a włożyć tam kręgosłup. W tym tkwi problem. Potrzebujemy narodzonych na nowo mężczyzn. Potrzebujemy na nowo narodzonych chrześcijan. Mężczyzn i kobiety, którzy się nie uchylają ani nie odstępują od wiary, kiedy widzą, że powstają jakieś kłopoty, ani nie uciekają w tym kierunku, by się w to wpakować, lecz potrzebujemy mężczyzn i kobiety, którzy będą stać niezachwianie i pokażą swoje kolory. Nawet twoi przyjaciele będą cię bardziej doceniać, jeżeli tak będziesz czynił. Co to za mężczyzna, który nie docenia takiej niewiasty? Niech by była brzydka jak błotnisty płot z kijankami. Niech jest tak brzydka, jak tylko może być. Lecz niech jest damą i ma na tyle charakteru, aby mogła stać w obronie moralności kobiety. Każdy mężczyzna, który przechodzi koło niej, zdejmie kapelusz, jeżeli ma w sobie choć trochę z mężczyzny. A jeżeli jakiś mężczyzna stanie tam, upadły Syn Boży, co powie sam Bóg mężczyźnie, który stoi na swoim przekonaniu i nazwie dobro dobrem, a zło złem? Dzisiaj trzeba nam ponownie dobrego, staromodnego przebudzenia z czasów świętego Pawła oraz biblijnego Ducha Świętego na powrót w Kościele. Dzisiaj jest tak dużo tego przelewania pustego w próżne i czegoś takiego pod płaszczykiem chrześcijaństwa, a usuwania tego, co najważniejsze. Tak wiele denominacji, tak dużo teologii, tak wiele wykształcenia. Ja nie próbuję tego wspierać. Ludzie i tak nie idą naprzód dlatego, że Kościół jest tak kaleki. Tutaj to mamy. Jakkolwiek Kościół byłby kaleki, wykształcenie nie jest waszymi kulami do podpierania, waszymi podpórkami. Waszym fundamentem jest wasza wiara. Amen. To się zgadza. Wykształcenie tego nie dokona. Denominacje tego nie dokonają. Żadna organizacja nigdy nie zastąpi przeżycia w górnym pokoju. Żadna szkoła nie zastąpi nigdy wylania Ducha Świętego. Tak nie może być, bo nie mocą ani siłą, ale duchem moim, mówi Pan. Tego właśnie trzeba nam dzisiaj powrócić z powrotem do biblijnego przeżycia. Z powrotem do chrześcijan, którzy są znowu zrodzeni, którzy są obmyci w krwi baranka, wybieleni, odrodzeni, narodzili się po raz drugi. Czego światu trzeba dzisiaj? Przebudzenia, staromodnego przebudzenia, takiego, jakie miał święty Paweł. około 66 roku naszej ery. Otóż, mój bracie, siostro, obserwujemy ten mieszany tłum w ich pielgrzymce. Po pewnym czasie zaczęli się skarżyć. To właśnie znajdujemy w każdym ruchu Bożym. To właśnie wy, metodyści, znajdujecie w waszym kościele. To właśnie wy, baptyści, znajdujecie w waszym zborze. Tak samo wy, prezbiterianie, zielonoświątkowcy, kimkolwiek jesteście, wy ich tam macie. Jest to mieszany tłum. Tak właśnie było, kiedy John Wesley miał przebudzenie wówczas w XVII wieku. Mieszany tłum wszedł do środka. Kiedy Martin Luther miał przebudzenie, mieszany tłum ludzi spowodował upadek. Kiedy baptyści w czasach Johna Smitha mieli przebudzenie, mieszany tłum spowodował upadek. Kiedy zielonoświątkowcy mieli przebudzenie, mieszany tłum spowodował upadek. I to właśnie odkłada je zawsze na półkę. Gdyby to było rzeczywiście autentyczne, to pozostaliby w kościele i modlitwą usunęliby tych innych z kościoła i kontynuowaliby to. Wtedy byłoby ciągle przebudzenie u metodystów, baptystów, prezbiterian i w kościele zielonoświątkowym. Przyczyną jest mieszany tłum. Oni wyszli, kiedy dotarli do pewnej miejscowości i zaczęli się skarżyć. Byli na pustyni dopiero 3 miesiące, a już zaczęli mówić: o, gdybym miał trochę czosnku, gdybym miał trochę poru. Oni byli tam na pustyni, a zamienili pokarm aniołów za czosnek i skarżyli się. Dlaczego? Ich układ trawienny nie potrafił strawić pokarmu aniołów. O to właśnie dzisiaj chodzi. My nie mieliśmy jeszcze staromodnego przebudzenia z Ducha Świętego, więc nasz układ trawienny nie może strawić rzeczywiście dobrego, staromodnego przebudzenia pod przewodnictwem Ducha Świętego. Potrzebujemy przepisu lekarskiego, mianowicie przepisu lekarza Jezusa, który nas uzdrowi. Oczywiście oni nie umieją wytrwać. Raz idą naprzód, a potem znów z powrotem. Jak tylko powstanie pierwsza mała przeszkoda, skarżą się, sprzeczają i denerwują. Weźcie taki kościół, w którym zaczęło się coś takiego. Jest to jak choroba raka, która zabije cały ten kościół. To się zgadza. Powinniśmy rozpocząć od tego i usunąć tę rzecz. Otóż oni nie uszli jeszcze daleko. Pomyślcie tylko, spożywania anielski pokarm, który im spadał z nieba, a skarżyli się. I oni pili wodę z uderzonej skały. Czystą, świętą wodę życia, a skarżyli się, bo pragnęli błotnistej wody z Nilu. Tak samo jest dzisiaj. Ludzie mówią: o, kaznodziejo, ty masz zbyt ciasne horyzonty, ty usuniesz wszelkie rozkosze z kościoła, kiedy zaczniesz głosić przeciw tym rzeczom i tamtym rzeczom. Bracie, gdyby kościół stał na tym, na czym twierdzi, że stoi, to miłowałby sprawy Boże, a nienawidziłby rzeczy tego świata. Nie byłby to wtedy mieszany tłum. O to właśnie dzisiaj chodzi. Mieszany tłum. Ludzie, którzy pożądają rzeczy tego świata, a chcą pomimo tego dreptać razem z Kościołem. Dlatego właśnie oni potykają się i upadają. A to zamyka nabożeństwa modlitewne. I oni łączą się z wszelkiego rodzaju stowarzyszeniami w Kościele i usuwają z niego ołtarz modlitwy. A jedyny ogień, który jeszcze mają, jest w kotłowni. To właśnie mieszany tłum mówi kaznodziei, by głosił tylko 15 minut. I mówił o różach, czerwonych ptaszkach lub o czymś podobnym. Patrzcie, mówię wam, znowu zrodzony Kościół żyjącego Boga pragnie słuchać Ewangelii, ponieważ tak jest człowiek, który jest narodzony z Ducha Bożego. Jezus powiedział: nie samym chlebem człowiek żyć będzie, lecz każdym słowem wychodzącym z ust Bożych na pewno. Mieszany tłum. Oni wyszli, tak, oni opuścili tych wielkich fizyków Egiptu, chlubiących się swoimi materialistycznymi ideami, swoimi mechanicznymi wynalazkami, swoją wiedzą medyczną, jaką oni wówczas mieli, ich mechanicznymi urządzeniami. Oni się chlubili swoimi lekarzami, a tamci to wszystko opuścili, by móc pielgrzymować z największym lekarzem, a pomimo tego oskarżyli się. Czy to nie jest podobne do tego mieszanego tłumu dzisiaj? I zanim się spostrzegli, przyszli do miejscowości o nazwie Kadesh Barnea. Kadesh Barnea jest trybunałem sądowym. Ono było trybunałem sądowym świata. Prawdziwą nazwę tej miejscowości tłumaczy się jako wielkie, silne źródło, które tryskało tak obficie, że mogły na tej pustyni wyrosnąć palmy. Było tam kilka małych chatek, nazywano to miastem, miejscem przebywania grupy ludzi, względnie małej garstki ludzi. A wszędzie dookoła były tam malutkie źródełka, które bulgotały, zasilane z tego jednego wielkiego źródła. Jaki to piękny obraz kościoła. Tam na pustyni wszyscy musieli chodzić do Kadesh, by naczerpać wody. Wszyscy musieli iść do Kadesh, by naczerpać wody. To jedno wielkie źródło zasilało te inne źródła. To jest obrazem niebios, to jest obrazem Bożego Trybunału Sądowego, ponieważ Sąd Boży rozpoczyna się od domu Bożego. A to, że jedno wielkie źródło zasilało inne małe źródełka, które wypływały z niego, oznacza, że niebiosa są tronem sądowym Chrystusa, które wszystkim kościołom dają życie, wodę oraz są Trybunałem Sądowym, żeby ludzie przychodzący do kościoła mogli być osądzeni. Kłopot dzisiaj polega na tym, że ludzie chodzą do kościoła i są poklepywani po plecach, ponieważ składają swoje ofiary na tacę do zbierania kolekty, ponieważ stają się diakonami albo czymś innym jeszcze w kościele, albo też jeżdżą lepszym samochodem i stać ich na droższą odzież lub coś w tym sensie. Odnoszą się do nich z poszanowaniem i poklepują ich po plecach. Bracie, dzisiaj trzeba nam kilku staromodnych kaznodziejów, którzy czarne nazwą czarnym, a białe białym. Tak jak to czynił Jan Chrzciciel. Kiedy on wyszedł z pustyni judejskiej, nie był wykwintnie ubrany. Był owinięty kawałkiem owczej skóry. Był przepasany skórzanym pasem z sierścią wielbłąda i on wyszedł głosząc pokutę. A kiedy Herod pojął żonę swego brata Filipa i udał się tam na nabożeństwo, wyobrażam sobie, że diakon powiedział nie głoś na temat małżeństwa i rozwodu dzisiaj wieczorem, ponieważ wielki człowiek jest teraz wśród nas. Nie głoś niczego na ten temat. Czy możecie sobie wyobrazić, że człowiek, który otrzymał Ducha Świętego już w łonie swojej matki, mógłby kiedykolwiek ścierpieć coś, co było grzechem? Jan Chrzciciel otrzymał Ducha Świętego 3 miesiące przed urodzeniem. On był jak martwy w łonie swojej matki, lecz kiedy zostało wypowiedziane imię Jezus, on wyskoczył i kopał nóżkami tam w łonie. Czy moglibyście sobie wyobrazić, żeby człowiek, który otrzymał Ducha na skutek chrztu Duchem Świętym 3 miesiące przed swoim urodzeniem, zawierał kompromis z rzeczami tego świata? On podszedł prosto do niego i wyciągnął swój palec prosto pod jego nos i powiedział: to jest nielegalne, że masz tę kobietę za żonę. Tak właśnie powinno być. Kosztowało go to głowę, lecz on jest dzisiaj wieczorem w chwale wśród tych odkupionych w innym świecie. Amen. To nie jest popularne, lecz to jest prawdą. Amen. Uważajcie. Nie bójcie się, kiedy mówię amen. To oznacza, niech tak jest. To się zgadza. Otóż ja wiem, że tu i tam jestem trochę podniecony. Wy sobie myślicie, że jestem podniecony, lecz ja nie jestem. Ja wiem, gdzie się znajduję. Ja dokładnie wiem, o czym mówię. Ja wiem, o kim mówię. O Panu Jezusie Chrystusie. Zauważcie, jakie to jest cudowne. A wtedy tam Izraelici zaczęli szemrać i skarżyć się i w końcu doszli do Kadesh. A kiedy przyszli do Kadesh, tego trybunału sądowego, to potem wszyscy zgromadzili się tam razem pewnego chwalebnego dnia, a ja wierzę, że ten dzień nastanie niebawem, przyjdzie rozdzielenie między dobrem a złem. Uważam, że mógłbym udowodnić w oparciu o autorytet Pisma, że wkrótce będzie miało miejsce piętno bestii oraz pieczęć Boża dla ludu Bożego, a to dzieje się już nawet obecnie. Piętnem bestii jest piętno odstępstwa. Pod piętnem bestii byli ci, którzy odrzucili to właściwe. Przekłuto im ucho, aby byli w błędzie do końca życia. Ci, którzy przyjmują pieczęć Bożą, to jest chrzest Duchem Świętym. List do Efezjan 4:30 mówi: nie zasmucajcie Ducha Świętego Bożego, którym jesteście zapieczętowani aż do dnia waszego odkupienia. Doszło do tego, że człowiek nie może już więcej stać gdzieś pomiędzy. To się zgadza. Podobnie jak pewien człowiek, który próbował dostać się do niebios. On miał garść biletów. Kiedy wsiadł do pociągu, konduktor zapytał go, po co masz tyle biletów? Jeden z nich był od metodystów, drugi od baptystów, dalszy od chrześcijańskich naukowców, inny od adwentystów dnia siódmego, a jeszcze kolejny od kogoś innego. Zapytał, dlaczego masz wszystkie te bilety? On powiedział, otóż ja panu powiem dlaczego. Dalej rzekł, jedni mówili, że to jest właściwe, a tamci, że tamto jest właściwe, więc ja spróbowałem u wszystkich. Powiedział, pomyślałem sobie więc, że przyniosłem bilet od każdego z nich, lecz on został potępiony. Bracie, jest tylko jeden sposób, jak dostać się do niebios, mianowicie przez Jezusa Chrystusa, być narodzonym na nowo z Ducha Świętego. Jeżeli człowiek nie narodzi się na nowo, żadnym sposobem nie wejdzie do Królestwa Bożego, powiedział nasz Pan Jezus Chrystus. Amen. Jaki to czas, w którym żyjemy, przyjaciele? W jakim czasie żyjemy? Co za zmiana? Jakie drżenie? Bóg zawsze potwierdzał swój Kościół. Ja nie mówię, że oni wszyscy przyjdą do kaplicy Branhama. Nie mówię, że wszyscy pójdą do Walnut Street. Nie mówię, że wszyscy pójdą do kościoła chrześcijańskiego, czy do jakiegokolwiek kościoła. Mówię, że Bóg ma w każdym kościele swoje członki. On ma członki swego ciała. Tych, którzy są narodzeni na nowo. I oni właśnie są wierni Bogu. To są ci, którzy miłują Pana Jezusa całym swoim sercem i całą swoją duszą. Zobaczycie ich czytających swoją Biblię na zgromadzeniu modlitewnym i czyniących wszystko, co potrafią dla Królestwa Bożego. To się zgadza. Lecz mieszany tłum po prostu bierze górę i staje się świecki i próbuje ich wciągnąć z powrotem do rzeczy tego świata. Dzisiaj trzeba nam kolejnego Kadesz Barnea. To się zgadza, gdzie rozpoczyna się sąd. A co wtedy się stało? Powstał Korej i powiedział, jest więcej świętych mężów, nie tylko Mojżesz. I on zgromadził wielką grupę i potem przyszedł z tą grupą i powiedział, my jesteśmy prorokami, my jesteśmy tym i tamtym. I co się stało? Bóg powiedział Mojżeszowi, odłącz się od nich. I Bóg otworzył ziemię, a ona ich pochłonęła. Taki był koniec tych gderaczy i tych, którzy stali po stronie Korego. Co się wtedy stało? Bóg powiedział Mojżeszowi, wyślij kilku szpiegów, żeby przeszpiegowali ten kraj, który ci obiecałem, do którego idziecie. Jeśli Bóg powiedział im, że to jest dobry kraj, jeśli Bóg wypełnił wszystkie swoje obietnice, wydawało się, że to powinno zadowolić każdego, skoro tak Bóg powiedział. Otóż my wszyscy wykrzykniemy na to, chwała Panu. Lecz bracie, ten sam Bóg, który dał im tę obietnicę, daje również nam każdą obietnicę. Dlaczego w to wątpimy? Bracie Branham, co starasz się przez to powiedzieć? Czy tu jest mieszany tłum? Tak, to się dokładnie zgadza. Jest to mieszany tłum i my jesteśmy obecnie u Kadesz Barnea, gdzie będziecie puste miejsce na taśmie, wydawca. W naszym kraju byli wielcy mężowie. Mieliśmy naszego Jacka Schulera, Billego Grahama. Mieliśmy Orala Robertsa, Tommy'ego Hicksa, Tommy'ego Osborna. Mieliśmy wielu wielkich mężczyzn, którzy podróżowali tam i z powrotem po całym kraju. A dzisiaj mamy więcej melin i przemytników alkoholu niż kościołów. I oni ciągle dalej kontynuują swoją robotę. Jaka jest przyczyna? Mieszany tłum. Pozwólcie, że wam coś powiem. Niech nasz naród nie tylko obwołuje jedną godzinę modlitwy, albo dzień poświęcony na modlitwę, na który przyjdzie i tak tylko może 1% z tysiąca. Skończcie z tym. Niech cały nasz naród nawróci się do Boga, a wtedy zburzycie każdą melinę z przemycanym alkoholem, zburzycie każdą gorzelnię, każdą huczną zabawę. Zdejmiecie z kobiet te sprośne szorty i sporządzicie im odzienie pokutnika, aby je nosiły na ulicy i wyczyścicie dom, domostwo i kościół. Postawcie za kazalnicą kasodziejów zamiast jakichś lektorów. Sprawdźcie, aby przyszło staromodne przebudzenie, kiedy mężczyźni i kobiety będą wzywać Boga. Wtedy będziemy mieć przebudzenie, które ogarnie cały kraj. I to jest najlepsza obrona, jaką mielibyśmy kiedykolwiek mieć. To jest jedyna rzecz na świecie, która powstrzyma bombę atomową. Wtedy znajdziecie schron przeciwatomowy pod jego skrzydłami. Amen! To się zgadza. Zauważcie, że Kadesz Barnea pojawia się na widowni tam, gdzie ma nastąpić sąd. Mojżesz wybiera 12, jednego z każdego pokolenia i wysyła ich, aby przeszpiegowali tamten kraj. Kiedy oni wrócili, chcę, abyście zwrócili uwagę na ich sprawozdanie. Oni mówili, o, jest to obfitujący kraj, jest to cudowny kraj, opływa mlekiem i miodem. Jednak 10 z nich dodało, my go nie możemy zająć, nie możemy go posiąść, rzekli, bo spotkaliśmy tam Amorytów, Midianitów i Kananejczyków oraz wszystkich innych. Ależ my wyglądamy obok nich jak koniki polne. Oni są olbrzymami, ich miasta są obwarowane murami i nie ma żadnej możliwości, żebyśmy tam w ogóle weszli. O, nasze serca zamierają ze strachu. Nie możemy go wziąć w posiadanie. I lud przyjął opinię ogółu. Lecz stali tam dwaj. Jeden nazywał się Kaleb, a drugi Jozue, którzy przynieśli z tego kraju kisz winogron, którą musiało nieść dwóch mężczyzn. Kaleb powiedział, uciszcie się przed prorokiem, uspokójcie się. On rzekł, my jesteśmy naprawdę zdolni zająć ten kraj. Chodźmy i zajmijmy go zaraz. Czego nam trzeba w tej godzinie? Człowieka, który by rzucił wyzwanie obietnicy Bożej przed ludźmi. Bóg obiecał wylać błogosławieństwa Ducha Świętego w ostatecznych dniach. Mam na myśli prawdziwe wylanie Ducha Świętego. I nastała pora, by ono przyszło. Nastała pora na kolejne Kadesz Barnea. Tak jest. Oni rzekli, my go potrafimy zająć, z pewnością to możemy uczynić. Co to było? Tamci tchórzliwi członkowie kościoła patrzyli na to, co mogli oglądać swoimi oczyma, lecz Kaleb i Jozue patrzyli się na Bożą obietnicę. Bez względu na to, ile mieli sprzeciwów, jak wielcy byli ci olbrzymi, jak wysokie wyglądały te mury, oni patrzyli się na Bożą obietnicę. Każdy mężczyzna i kobieta dzisiaj wieczorem, którzy pragną iść naprzód z Bogiem, oni nie mogą zwracać uwagi na to, co mówi ten świat, czy my to potrafimy, czy nie. Bóg to obiecał i na tym sprawa załatwiona. Bóg tak powiedział, ja to lubię. Jeżeli Bóg tak mówi, to sprawa załatwiona na zawsze. Mówię wam dzisiaj wieczorem, mieliśmy już całą masę fałszywych pozorów, mieliśmy już wiele udawanej wiary, mieliśmy już wiele nonsensów, które wyszły tylko po to, aby się pokazać. Oczywiście, diabeł zawsze wypuszcza swoich prekursorów w roli falsyfikatów, by zastraszyć ludzi. Mieliśmy już fałszywe wylanie Ducha Świętego, mieliśmy fałszywy deszcz, mieliśmy fałszywe to i tamto, lecz w pośród tego wszystkiego istnieje autentyczny chrzest Duchem Świętym i autentyczne błogosławieństwo wylania Ducha Świętego. Istnieje autentyczne boskie uzdrawianie. Istnieje autentyczne podniecenie, istnieje autentyczny lud. Nastał czas wymarszu. To się zgadza. Ludzie, znajdujecie się teraz w godzinie podjęcia decyzji. Musicie podjąć decyzję ostateczną. Ten zbór musi podjąć ostateczną decyzję. Każdy człowiek dochodzi do momentu, kiedy znajdzie się w tej krytycznej chwili. Była to dla ciebie krytyczna chwila, kiedy musiałeś podjąć ostateczną decyzję. Kiedy byłeś przed Trybunałem Sądowym, musiałeś powiedzieć, jestem winny, albo nie jestem winny. Kiedy stoisz przed sędzią, musisz podjąć ostateczną decyzję. I dzisiaj wieczorem kaplica Branhama musi podjąć ostateczną decyzję. Albo pójdziemy naprzód, albo pójdziemy wstecz. To się zgadza. Albo idziesz z powrotem do czosnku i do poru i do różnych bzdur Egiptu. Albo idziesz naprzód z anielskim pokarmem do obiecanego kraju, odnośnie którego Bóg dał obietnicę. Idziesz naprzód do staromodnego przebudzenia Ducha Świętego. Albo będziesz tylko coś paplał, marnował czas i dziobał jak drozd do zgnitego jabłka, aż do dnia twojej śmierci. Musisz podjąć swoją decyzję, inaczej nie możesz iść naprzód. Jak długo będziecie kuleć na obie strony, powiedział Eliasz. Jeżeli Bóg jest Bogiem, służcie Jemu. Jeżeli On nie jest Bogiem, to Mu nie służcie. Jedynie prawdziwe przeżycie z Bogiem usuwa grzech z ludzkiego serca, a nie przynależność do kościoła, albo do jakiegoś klanu, albo do jakiejś organizacji. Nie mam nic przeciwko, te rzeczy są w porządku, jednak wykształcenie nie da wam tego. Próbowaliśmy to już wielokrotnie, a otrzymaliśmy z tego tylko dziurawe cysterny. Myśleliśmy kiedyś, że gdy narody zjednoczą się w wielkiej czwórce, że to załatwi sprawę wszystkich wojen. Nie załatwiło to jednak sprawy wojen. Miało to przecieki. Myśleliśmy pewnego razu, że edukacyjny program zbawi cały świat i kształciliśmy ludzi. Co otrzymaliśmy? z grajem wykształconych ateistów. To się dokładnie zgadza. Myśleliśmy sobie, że stowarzyszenia zbawią świat, ale okazało się, że najokrutniejsi przestępcy, których mamy, wyszli z tak zwanych stowarzyszeń. Wykształcenie i stowarzyszenia nie zbawią świat. Jest tylko jeden Zbawiciel świata, a jest to krew Jezusa Chrystusa, która została dobrowolnie przelana na Golgocie, na odpuszczenie wszystkich grzechów, które człowiek kiedykolwiek popełnił. On był zraniony za nasze przestępstwa, starty za nasze nieprawości. Kaź pokoju naszego jest na Nim, a Jego ścinościami jesteśmy uzdrowieni. Wzywam każdego mężczyznę i każdą niewiastę w imieniu Jezusa Chrystusa, abyście wzięli Boga za Jego obietnicę dzisiaj wieczorem, a zobaczycie, czy ona jest prawdą, czy nie. Widziałem, jak umarli zostali wskrzeszeni, kiedy lekarze już odeszli, wypisawszy im świadectwo zgonu. Widziałem, jak ślepi zaczęli widzieć, a byli całkowicie ślepi przez wiele lat. Widziałem głuchych, ślepych i chromych i kalekich, jak skakali i chwalili Pana. Widziałem, jak prostytutki opuściły ulicę i stały się damami. Widziałem, jak pijacy odeszli z sali gier hazardowych i z różnych świeckich lokali i stali się świętymi dżentelmenami. Wzywam każdego człowieka, by przedłożył mi coś innego, co tego dokona. Widziałem ludzi, którzy udali się do anonimowego stowarzyszenia wyleczonych alkoholików i tam próbowali odzyskać zdrowie. Stosowano im kąpiele na przemian zimną i gorącą wodą. Czyniono wszystko możliwe i stosowano wszelką psychologię świata oraz zatroszczono się o najlepszego psychologa, jakiego można zdobyć, aby się nimi opiekował, ale to zawiodło. A ja mogłem widzieć tego samego człowieka, podniesionego przez krew Jezusa Chrystusa. I on stał się świętym Bożym i kaznodzieją Ewangelii. Amen! Myślicie sobie, że jestem ekstrawaganckim, religijnym fanatykiem? Być może jestem, to się zgadza. Lecz jeśli jest potrzebne takie przezwisko, by znaleźć upodobanie u Chrystusa, a być potępionym przez ten świat, to ja jestem jednym z nich. Racja, ja Go miłuję. To wy musicie podjąć decyzję. To jest wasze kadesz. Widzicie, że ono trwa o wiele dłużej. Dlaczego kulejecie na obie strony? Dlaczego Kościół nie jest w ogniu? Dlaczego to pomieszczenie nie jest tak przepełnione ludźmi? Dlaczego nie dzieją się wielkie znamiona i cuda? Nie kładźcie winę na pastora. Wy jesteście przyczyną tego. Mamy mieszany tłum ludzi. Jeden ciągnie w jedną stronę, a drugi w inną stronę. Musicie dojść do chwili podjęcia decyzji. Jeżeli przyczyną jest pastor, to wyrzućcie go z posady, usuńcie go ze stanowiska i postawcie tam kogoś innego, kto zajmie jego miejsce. Jeżeli to jest diakon, to usuńcie go z zarządu i postawcie kogoś innego na jego miejsce, który zajmie ten posterunek. Co uczynić, bracie? Bóg kładzie tę odpowiedzialność na ciebie. O to chodzi. I każdy z nas musi zdać rachunek ze swoich własnych grzechów i odpowiadać w dniu sądu. Jesteśmy w Kadesz Barnea, a Boże Słowo mówi, że możemy go zająć. Boże Słowo mówi, że możemy mieć przebudzenie. Boże Słowo mówi, że On wzbudzi w ostatecznych dniach wszystkie inne znaki i cuda. I On to uczynił. Każdy człowiek stoi na swoim posterunku, lecz trzeba nam uczynić jedno: zejść razem i rozpocząć zgromadzenia ewangelizacyjne. Co możemy uczynić? Twoja okazja do podjęcia decyzji może przychodzi teraz, a może innym razem. Lecz jeśli przychodzi teraz, to lepiej odpowiedz na to. Ty mówisz: o bracie, ja chcę. Otóż ja podejmę decyzję pewnego dnia. Ty to musisz uczynić. A właśnie w tej chwili jest pora, byś podjął decyzję. Był czas, kiedy chodziłeś ze swoją narzeczoną, mój bracie. Ty musiałeś podjąć decyzję, czy się z nią ożenisz, czy nie. Musiałeś zadecydować. Może było tak, że ktoś inny mówił: ty się nie możesz ożenić, a ktoś inny powiedział: raczej się ożeń. Jeden mówił: otóż człowiek jest szczęśliwy, kiedy jest żonaty. Inny znowu mówił: przecinasz sobie gardło. I wszystkie te inne opinie. Ale to ty musiałeś podjąć decyzję. To się zgadza. Sądy z Kadesz Barnea przyszły po ciebie. Być może ktoś z was tutaj jest właśnie w procesie rozwodu. Czasami muszą przyjść takie chwile, kiedy powstają nieporozumienia w rodzinie. Musi to zostać w jakiś sposób złagodzone. Musisz podjąć decyzję. Pozwól, że ci powiem, mój bracie, że dzisiaj wieczorem jest pora, żebyście ty i twoja żona podjęli decyzję i objęli się wzajemnie ramionami. Jeżeli się skłonisz przed Bogiem i upadniesz na swoje kolana i podejmiesz decyzję, że będziesz służył Jezusowi Chrystusowi i tylko Jemu samemu, to sądy rozjemcze będą wiały pustką. To się zgadza. Nie trzeba ci rozmawiać z twoim adwokatem. Trzeba ci porozmawiać z twoim Zbawicielem. To się zgadza. Adwokat może ci dać wskazówkę, lecz Zbawiciel może cię zbawić. Adwokat może ci podać trochę psychologii, coś z jego studiów psychologii. Lecz Jezus Chrystus może ci dać swoją łaskę i miłość, a ona zajmie miejsce wszystkiego innego. Jeżeli jesteś chory dzisiaj wieczorem, musisz podjąć decyzję, czy przyjmiesz Chrystusa jako swego Zbawiciela, czy nie. Nie możesz postępować niezdecydowanie i wahać się w tej sprawie. Musisz powiedzieć, ja mu wierzę, albo ja mu nie wierzę. Ja wyzdrowieję, albo ja nie mogę wyzdrowieć. Nie mam dosyć wiary, by odzyskać zdrowie. Musisz podjąć swoją decyzję. Jeżeli jesteś grzesznikiem, dzisiaj wieczorem musisz podjąć swoją decyzję. Jesteś w Kadesz Barna, jesteś przed Trybunałem Sądowym. Co reprezentowały te małe odłamy względnie kościoły, które odeszły, kiedy sąd zaczął się od domu Bożego? Jezus tak powiedział, Biblia tak mówi, bowiem sąd rozpoczyna się od domu Bożego. My jesteśmy w domu Bożym dzisiaj wieczorem i wy musicie podjąć swoją decyzję. Musicie podjąć swoją decyzję, czy przyjdziecie do Chrystusa, albo go odrzucicie dzisiaj wieczorem. Każdy grzesznik tutaj musi podjąć tę decyzję w tej chwili. Albo wyjdziesz stąd jako lepszy mężczyzna czy kobieta, niż przyszedłeś tutaj, albo wyjdziesz gorszy, niż przyszedłeś tutaj. Nie możesz stać niezdecydowany w połowie drogi. Musisz podjąć decyzję. To miałem na sercu. Teraz to jest na tobie. Było to na moim sercu. Teraz to jest na twoich rękach. Ty musisz podjąć decyzję. Również ty musisz zadecydować. Byłeś może dobrym członkiem Kościoła. Być może zawsze tęskniłeś i pragnąłeś więcej Boga. Może chciałeś uczynić coś dla Boga. Pamiętaj, ty jesteś śmiertelnikiem tylko raz, a ten czas jest jedynym czasem, w którym jesteś śmiertelnikiem. I dzisiaj może jest odpowiednia pora, kiedy ci trzeba podjąć decyzję. Albo pójdziesz naprzód z Bogiem, albo pozostaniesz tam, gdzie się znajdujesz. Być może musisz podjąć swoją decyzję dzisiaj wieczorem. Jeżeli tak jest, modlę się, żebyś się uwolnił od wszystkiego innego. Pamiętaj, nie dbam o to, co to jest. Jeżeli to jest praca, jeżeli to jest rodzina, jeżeli to są twoi miłowani, jeżeli to są twoi partnerzy, czy cokolwiek to jest, uwolnij się od wszystkiego. Bo kto przyłoży rękę swą do pługa, odwraca się, by spojrzeć do tyłu, nie jest sposobny do tego orania. To się zgadza. Odłóżcie na bok wszelki ciężar i grzech, który was tak łatwo usidla. Co to znaczy? Odrzućcie wszelki ciężar i niedowiarstwo, które was tak łatwo obstępuje i w cierpliwości biegnijcie ten bieg, który jest przed wami wytyczony. Będziemy się modlić. Niebiański Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, kończę to krótkie poselstwo i przekazuję je do serc tych ludzi. Ty, który znasz serca wszystkich mężczyzn i kobiet, Ty, który znasz serce każdego chłopca i dziewczyny, znasz serce każdego człowieka, Ty znasz moje serce i serca wszystkich, od kazalnicy aż do dźwiernego, Panie. Ty znasz serce każdego człowieka. Wiesz, czego potrzebujemy. My nie wiemy. Jest tylko jedna rzecz, którą wiemy, mianowicie, że potrzebujemy Jezusa. O Chrystusie Boży, czy Ty mógłbyś dać obietnicę, a nie wypełnić jej? Nie, Panie. Ty powiedziałeś, gdziekolwiek są dwaj lub trzej zgromadzeni w moim imieniu, tam jestem wśród nich. A jeśli poproszą cokolwiek w moim imieniu, ja to uczynię. Jakie to wyzwanie dla naszego zboru, Panie. Jakie to wyzwanie dla naszej społeczności. Co za wyzwanie dla naszych słuchaczy dzisiaj wieczorem, które Ty dałeś. Jeżeli wam brakuje czegokolwiek, proście Boga, On to da. Otóż ja się modlę, drogi niebiański Ojcze, żebyś dzisiaj wieczorem obficie wylał Ducha Świętego i przekonał każde serce o Jego potrzebie, a również moje. Panie, kiedy czekamy na Ciebie w imieniu Chrystusa, teraz, kiedy mamy pochylone nasze głowy, a siostra poda nam akord na pianinie, pragnę wam zadać pytanie. To jest może wasza pora do podjęcia decyzji. Ilu z was tutaj, czy jest tutaj ktoś, mężczyzna lub kobieta, chłopiec lub dziewczyna, kto jeszcze nie jest chrześcijaninem, ale jest grzesznikiem i ty pragniesz podjąć decyzję dla Jezusa Chrystusa? Czy odczuwasz, że coś puka do twojego serca w tej chwili, czy podniesiesz swoją rękę na znak, że się zdecydowałeś i powiesz, ja teraz podejmuję moją decyzję, by służyć Chrystusowi? Niech Panu Bóg błogosławi, proszę Pana. Czy ktoś jeszcze? Powiedz teraz, podejmuję decyzję. Niech Panią Bóg błogosławi, młoda Pani. Czy ktoś jeszcze? Niech Panią Bóg błogosławi tam w tyle, młoda Pani. Czy jeszcze ktoś? Podejmij swoją decyzję. Powiedz, ja teraz będę służył Chrystusowi. Jestem u kresu. Dostałem się do krytycznej sytuacji. To jest właściwa pora. Jestem przy Kadesz Barnea. Bóg stoi u drzwi mego serca. Czy jestem w stanie przejść na drugą stronę? Czy potrafię opuścić moich przyjaciół? Czy potrafię zostawić moje świeckie towarzystwo? Czy potrafię przekroczyć granicę na drugą stronę do obiecanego kraju, gdzie Bóg dał obietnicę? Czy będę Kalebem? Czy będę Jozłem w historii czasu? Czy będę takim jak Kaleb lub Jozue w księgach Bożych? Albo będę się cofał do tyłu z moją tchórzliwą, bojaźliwą naturą i pójdę wstecz? Boże, usuń to z każdego mężczyzny i kobiety i niech on czy ona podejmie decyzję dla Chrystusa dzisiaj wieczorem. Czy podniesiesz swoją rękę? Ach, jeszcze jeden. Niech ci Bóg błogosławi. Widzę cię tam w tyle. Czy jeszcze ktoś? Może tam na dworze. Niech podejdzie do okna i położy swoją rękę na okno i powie: ja podejmuję moją decyzję dla Chrystusa. Jestem teraz przy Kadesz Barnea, bracie Branham. Czy jest tutaj ktoś jeszcze, kto chciałby to uczynić? Czy tutaj jest jakiś odstępca, który chciałby powiedzieć: ja podejmuję moją decyzję dzisiaj wieczorem? Droga przestępcy jest trudna. Już więcej nie będę służył temu światu. Od dzisiejszego wieczora będę służył Chrystusowi. Ja teraz podejmuję moją decyzję. Ja podnoszę moją rękę. Byłem grzesznikiem, byłem też chrześcijaninem, lecz odpadłem od wiary i pragnę, żeby mi Bóg okazał miłosierdzie. Czy dzisiaj wieczorem jest tutaj ktoś, kto jest chrześcijaninem, kto jest mężem lub człowiekiem Bożym, lecz ty stałeś się opieszały i nie czyniłeś tak, jak ci Bóg powiedział? Miałeś wzloty i upadki? Słuchałeś takich rzeczy, których nie powinieneś był słuchać? Czyniłeś takie rzeczy, których nie powinieneś był czynić i pragniesz, żeby ci Bóg wybaczył i pragniesz na nowo rozpocząć od dzisiejszego wieczoru? Czy chcesz podjąć swoją decyzję dla Boga w tej chwili i powiedzieć: ja już nie będę tak czynił? Czy podniesiecie swoje ręce? Niech ci Bóg błogosławi. Niech ci Bóg błogosławi. Tobie, tobie i tobie. O, to jest wspaniałe, w porządku. Czy jeszcze ktoś? Podnieś swoją rękę. Ja pragnę, żebyś podniósł swoją rękę na znak decyzji dla Boga. Bóg widzi twoją rękę. Ty mówisz: do czego to jest przydatne? O, podnieś raz swoją rękę do Boga, a stwierdzisz, co to sprawi. Podnieś swoją prawą rękę przed Trybunałem Sądowym i przysięgnij, mówiąc kłamstwo, a zobaczysz, co się z tobą stanie. Będziesz na tym przyłapany. Podnieś swą rękę do Boga i złóż przysięgę, a potem obserwuj, czy Duch Święty nie uchwyci cię za tę rękę. Bóg jest u drzwi twego serca, więc podejmij swą decyzję. Jesteś przy Kadesz Barnea. Tam po drugiej stronie leży każde błogosławieństwo, które ci Bóg obiecał. Tam jest staromodne rozbudzenie. Tam jest radość, pokój, Boża cierpliwość, dobroć, łagodność, cichość, pokora. Leży to przed tobą, a ty tego jeszcze nie posiadasz. Jest to twoje. Bóg ci to obiecał. Czy tego pragniesz? Czy jest tutaj jakaś rodzina, która się rozpada? Wy się sprzeczacie i denerwujecie na siebie, a wiecie, że nie powinniście tak czynić. Wstydzisz się za to, jak postępujesz wobec swojej żony albo swojego męża i pragniesz dzisiaj wieczorem, żeby Bóg z jego łaski dał ci łaskę do przezwyciężania, abyś mógł objąć ją albo jego swoim ramieniem i powiedzieć: kochanie, z łaski Bożej, od dzisiejszego wieczoru niech to jest nasza decyzja, ja będę żył dla Boga. Podnieś swą rękę. Czy jest tu taka rodzina? Miejcie teraz wszyscy pochylone swoje głowy. Podnieście po prostu rękę. Puste miejsce na taśmie wydawca. Jestem tak wdzięczny, że nie ma takich, lecz jeżeli są, Bóg wie, jak się zatroszczyć o te wszystkie rzeczy. Czy jest tutaj dzisiaj wieczorem ktoś, kto choruje już przez długi czas? I być może wydaje ci się, że się już za ciebie modlono, lecz nie masz wiary, by przezwyciężyć. Jednak teraz pragniesz podjąć decyzję. Panie Boże, od tej godziny pragnę służyć Tobie. Wychodząc stąd będę świadczył o łasce Bożej, że jego sinościami jestem uzdrowiony. Będę temu wierzył od dzisiejszego wieczoru. Niech ci Bóg błogosławi. Proszę Pana, niech ci Bóg błogosławi. I Tobie, świetnie, to jest właściwe. Będę się modlił za wami za kilka minut i będę prosił Boga, żeby wam to darował. Chciałbym wiedzieć teraz, czy ktoś z was, kto jeszcze nie jest chrześcijaninem, chciałby podejść do ołtarza i uklęknąć? Ołtarz jest do dyspozycji. Jeżeli chciałbyś się modlić szczerą modlitwą do Boga, ołtarz jest do dyspozycji dla odstępców i wędrowców. Może to być ktokolwiek. Ołtarz jest do dyspozycji. Jesteś mile witany. Znajdujesz się przy Kadesz. Sąd jest w toku. Bóg stoi z wyciągniętymi ramionami, gotowy. A może chory człowiek chciałby powstać i wyznać przed publicznością, że teraz przyjął Chrystusa za swego lekarza i powiedzieć: od dzisiejszego wieczoru będę wierzył Bogu, a ja będę modlił się za ciebie. Jeżeli chciałbyś, to powstań, proszę. W porządku. Trzej z was powstali. Stójcie teraz, jeżeli możecie. Zatem, niebiański Ojcze, kiedy oni stoją, Duch Święty przemawiał: ja modlę się do ciebie, niebiański Ojcze, abyś okazał miłosierdzie temu mężczyźnie, obu tym mężczyznom i tej kobiecie i temu mężczyźnie, który właśnie powstał. O wieczny Boże, silnościami Pana Jezusa Chrystusa zostali oni uzdrowieni. Boże, Ty to zesłałeś na ziemię, Ty to uczyniłeś rzeczywistością dla ludzi. Modlę się, Panie, bo Ty powiedziałeś: żaden człowiek nie może przyjść do mnie, jeśli go mój Ojciec nie pociągnie. A teraz Duch Święty przemówił do nich i nie możemy nic więcej uczynić. Oni podjęli swą decyzję, że dzisiaj wieczorem przyjmują Ciebie jako swego lekarza. I oni wychodzą z tej kaplicy, wierząc, że będą w porządku i zdrowi. Panie, to nie może zawieść. Tak samo jak Bóg nie może zawieść. Uświadamiamy sobie, że człowiek nie jest więcej warty niż jego słowo. A dzisiaj wieczorem oni uwierzyli i oni to zaakceptowali. I niech to otrzymają, Panie, kiedy się modlę za nich tą modlitwą wiary w imieniu Chrystusa. Amen. Możecie usiąść. Niech wam Bóg błogosławi. Wierzcie temu całym swoim sercem, że wasze kłopoty przeminęły. Ilu z was miłuje Go i chcielibyście maszerować na Syjon wraz z Nim? Pozwólcie zobaczyć wasze podniesione ręce. To jest cudowne, niezależnie do jakiego kościoła należysz. W porządku, powstajmy teraz, kiedy zaśpiewamy: weź imię Jezusa z sobą. W porządku, siostro, czy podałabyś nam ton? Imię Jezus. Odwróćcie się teraz i uściśnijcie dłonie z kimś koło siebie. Podajcie sobie ręce. Uściśnijcie dłonie utrapienia. Ono ci da radość i pociechę. Weź je, gdziekolwiek idziesz. O, kosztowne imię, kosztowne imię. O, jak słodkie. Nadziejo ziemi i radości niebios. Kosztowne imię. Kosztowne imię. O, jak słodkie. Nadziejo ziemi i radości niebios. Wszyscy, którzy Go miłujecie z najwyższą czcią, całym waszym sercem, całą waszą duszą, całą waszą myślą, z całej waszej siły, podnieście swoje ręce od tak i powiedzcie: chwała Panu! To jest dobre, w porządku. Przed imieniem Jezus się pochylamy. Padamy na twarz u Jego stóp. Ukoronujemy Go jako Króla Królów w niebie. Kiedy zakończy się nasza pielgrzymka? Kosztowne imię. O, jak słodkie. Nadzieją ziemi i radości niebios. Kosztowne imię. O, jak słodkie. Jak słodkie. Nadziejo ziemi i radości niebios.